Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Szanowni Państwo, ja zapowiadałem przed chwilą Państwu tę subtelną historię, która będzie trzymała w napięciu jak najlepiej skrojony thriller psychologiczny. I to jest właśnie ten świat, do którego teraz zajrzymy. I to zajrzymy za sprawą Michela Franco, którego najnowszy film nosi taki tytuł właśnie, czyli Pamięć. A o tym tytule mówimy, dlatego że Państwo będą mogli ten świat odwiedzić także osobiście już od dziś, bo od dzisiaj ten film trafia do polskich kin. Dzisiaj właśnie. A ten świat, szanowni Państwo, to jest świat takiej bardzo subtelnej narracji, która mimo wszystko zostaje przełamana i zostaje przełamana, ja użyję takiego sformułowania, rozdzierającym krzykiem, ale to, co jest najbardziej dojmujące, to to, że ten krzyk, on staje się rozdzierający wyłącznie w naszych myślach, ponieważ kiedy spojrzymy na ekran, kiedy wsłuchamy się w to, co dociera do nas z głośników, to usłyszymy ciszę, usłyszymy milczenie. I dlatego to rozdarcie jest tak silne. Jest tak silne, bo ono się dzieje w nas. Bo ile niewypowiedzianych słów, ile niewypowiedzianych myśli składa się na tę historię. Niewypowiedzianych, bo z jednej strony wypartych. Niewypowiedzianych w końcu, bo z drugiej strony szczerze zapomnianych. Szanowni Państwo, pamięć, ale tak naprawdę dwie pamięci, o których będę dzisiaj rozmawiał z filmoznawczynią Dianą Dąbrowską, którą już teraz witam.
Witam, dziękuję Ci za ten wstęp i też myślę sobie, że to jest o pamięci i też niepamięci, że właśnie mamy tutaj takie dwa kierunki, dwa spojrzenia, dwie perspektywy i nie mogę się doczekać tej rozmowy.
No właśnie, dwie perspektywy, dwa spojrzenia na pamięć, to już się mówi tak mniej więcej, no mówi się już o tym wprost, krytyka o tym mówi, że właśnie, że pamięć to jest tak naprawdę film o dwóch pamięciach, ale nie wiem jak ty na to patrzysz. Ja tak czuję i tak odbieram ten film, że ten jego wydźwięk jest tak silny właśnie za sprawą tego, że to nie jest tak, że Franco portretuje jedno wyobrażenie na temat pamięci, tylko on tak naprawdę doprowadza do takiego swoistego dialogu. Dialogu z jednej strony na płaszczyźnie relacji głównych bohaterów, czyli Sylwii i Saula, ale z drugiej strony na płaszczyźnie myślenia, a w zasadzie obecności pamięci w życiu każdego z osobna, każdego z tych bohaterów.
Tak, no tutaj ta jednostkowość tego doświadczenia, a potem dialog jest czymś, co wyróżnia ten scenariusz Michela Franco. Warto tutaj dopowiedzieć, że jest to twórca, który też bardzo konceptualnie do swoich filmów podchodzi. Ma też taki niesamowity dar, jak to pokazał w swojej wcześniejszej twórczości. Myślę o takim filmie Nowy Porządek, też jakichś takich intuicji społecznych, prefiguracji pewnych zdarzeń. Tam akurat w tym filmie chodziło o taki wydźwięk rewolucyjny i takiego świata, który płonie, coś, co przecież tak mocno widzimy teraz, otwierając jakąkolwiek stronę, czy po prostu oglądając wiadomości. Tak pomyślałam, dobrze jeszcze, że nie otwierając okno, wiesz, tak w ogóle tak jakoś pomyślałam bardzo tak apokaliptycznie. I mam wrażenie, że to jest taki projekt, który z jednej strony jest bardzo uwikłany w taką prawdę ekranową, w to dokumentalne czasami spojrzenie, taki dystans w tym spojrzeniu twórcy, a z drugiej strony mamy jednak taką historię, która się opiera bardzo mocno na pewnym intelektualnym koncepcie, czyli tutaj warto dopowiedzieć dla osób, które nas słuchają, że mamy, tak jak powiedziałeś, tę dwójkę, zresztą wspaniale zagraną, znaczy to jest koncert dwóch tutaj wielkich artystów, dwóch głosów aktorskich. Mamy Jessica Chastain jako Sylwię i mamy Petera Sarsgaarda jako Saula. I wydaje mi się, że możemy śmiało powiedzieć, jakby w kontekście tego filmu, że tak naprawdę jesteśmy na takim polu negocjowania tak naprawdę, co jest taką strategią przetrwania w momencie, kiedy ktoś jest tak bardzo zakorzeniony w swojej przeszłości, w swojej traumie, w tym właśnie co niewypowiedziane, co niewykrzyczane, w tym wszystkim, co tak naprawdę gdzieś tam staje się takim ciężarem noszonym przez całe życie, a człowiekiem drugim, który chciałby jakkolwiek spróbować zatrzymać się przy powierzchni jakiegoś wspomnienia, bo niestety ze względu na swoją dyspozycję mentalną i fizjologiczną jest w takim stopniu choroby, w takim stopniu spektrum tej choroby, że te wspomnienia i ta tożsamość jest wymazywana niejako na bieżąco. Tutaj też wydaje mi się, że z perspektywy filmowej jest to bardzo, bardzo ciekawe, że znamy takie przykłady z kina, myślę o filmie Ojciec z Hopkinsem, myślę o filmie Strzępy Beaty Dzianowicz, takim bardzo udanym debiucie sprzed kilku lat, dwóch lat, które dotykają tematu demencji, czy też w ogóle utraty całkowitej pamięci, chorób z tym związanych, ale to często jest takie stadium już bardzo rozległe, a tutaj jesteśmy w tym stadium takim wczesnym, które daje nam jeszcze takie niesamowite pole możliwości, żeby jeszcze tak naprawdę mogła ta relacja, tutaj też relacja miłosna, zadziać się pomiędzy tymi bohaterami. Więc tutaj ważną informacją są te dwa kierunki postrzegania świata, postrzegania swojej tożsamości, rysowania siebie w momencie, kiedy jesteś tak bardzo w czymś zakorzenionym i też to cię nie odpuszcza, ty nie możesz odpuścić, jesteś jakby w tej narracji oczywiście ofiarą, ale teraz jak ruszyć do przodu, to znaczy jak to przepracować, żeby po prostu napisać tą życiową narrację inaczej, żeby wyjść jakby z tej jednej dyspozycyjności, a z drugiej strony osoba, która no właśnie o takim zakorzenieniu, chociaż na moment i złapaniu się czegoś, jakiejś melodii życia, chciałaby jakkolwiek po prostu coś sobie zapisać, a coraz bardziej staje się to ulotne. I ten film mnie właśnie na przestrzeni tego konceptu niesamowicie oczarował, ale też po prostu jako historia miłosna, bardzo nietuzinkowa, bardzo niełatwa też, patrząc na to, jakie tematy podejmuje związane z przemocą, w tym też przemocą seksualną. I tutaj to spotkanie tej dwójki ludzi przypomniało mi, jak właściwie to największe kino, te największe historie mogą właśnie być rozpisane na tym najprostszym koncepcie, jak to Hitchcock mawiał, chłopak poznaje dziewczynę, dziewczyna poznaje chłopaka i po prostu dzieje się kino. Dzieje się kino, które może być tak blisko życia.
Tak, a w tym przypadku właśnie tą dziewczyną jest owa Sylwia, czyli Jessica Chastain. Wprowadzę tych z Państwa, którzy filmu jeszcze nie widzieli, chociaż odrobinę w te ramy fabularne, w których się spotykamy. Straumatyzowana, doświadczona bardzo trudnymi obrazami, sytuacjami kobieta, która równocześnie samotnie wychowuje swoją córkę, nagle trafia na zjazd absolwentów liceum, do którego uczęszczała, do którego chodziła, i tam dochodzi już do pierwszego takiego obrazu, w którym my widzimy, że Franco z nami trochę pogrywa, dlatego że funduje nam scenę jak z takiego naprawdę taniego thrilleru, nawet nie psychologicznego, dlatego że oto widzimy mężczyznę, który w pewnym momencie zaczyna tę główną bohaterkę śledzić. My się potem dowiemy, że to wynika właśnie z demencji, na którą choruje. Ona jest w takim nie najpóźniejszym jeszcze stadium rozwoju, natomiast ona już zapowiada to, co będzie miało przyjść później, być może w momencie, kiedy ten film już się skończy. I nagle okazuje się, że tych dwoje ludzi się spotyka w takich właśnie nieoczywistych okolicznościach i z tego spotkania rodzi się relacja, która następnie każdy z nich będzie poniekąd otwierała na świat, otwierała także na umiejętność nabrania pewnego dystansu względem swojego życia. Natomiast ja równocześnie myślę sobie, że to, w jaki sposób została tutaj użyta figura demencji jako choroby, jest bardzo ciekawa. Ty, Diana, do tego nawiązałaś przed chwilą i nawiązywałaś do filmów, które ten temat poruszają. Ja od razu sobie pomyślałem, nie wiem, czy pamiętasz taki obraz Supernowa ze Stanleyem Tucci i Colinem Firthem z bodaj 2019 roku, gdzie ta demencja w tym właśnie takim nierozwiniętym jeszcze w 100% stadium rozwoju była przyczynkiem do stworzenia takiego melodramatycznego obrazu relacji romantycznej, a tymczasem tutaj w pamięci owa demencja staje się poniekąd taką siłą, która jest w stanie no właśnie ożywić w głównej bohaterce przestrzenie, które dotąd były zamknięte i które bardzo skrzętnie były utrzymywane jako niedostępne.
Tak, no i to chyba jest właśnie to, co mówiłam o tym oczarowaniu tym scenariuszem i tym konceptem, bo naprawdę czegoś takiego w kinie, nie mówiąc już o kinie współczesnym, nie widziałam. Bardzo często opowieść o chorobie, w tym chorobie, która niejako zabiera nam tę ukochaną, ukochanego, tę naszą osobę. Myślę o takim filmie jak Miłość Hanekego, ale uwierzcie mi, że to może być w różnych konwencjach, nawet w tym wspomnianym przez ciebie obrazie, bardzo często jakby jest podłożem do takiego trójkąta melodramatycznego, trójkąta dramatycznego, w którym właśnie ta choroba zabiera nam te najlepsze elementy tej osoby, z którą niekiedy dzieliliśmy całe życie i zabiera jej po prostu ten błysk, zabiera nam ją i z tego się właśnie taka robi bardzo bolesna relacja trójkątna. A tutaj właśnie w pamięci jest zupełnie inaczej. Tutaj mamy taką relację, która nie układa się, mimo tego, że oczywiście mamy próby ingerencji w ten świat bardzo ważnymi takimi zjawiskami wokół postaci, jest ich życie rodzinne bardzo skomplikowane i to, jak bardzo ono może być klatką, jak bardzo odbiera wolność, jak bardzo odbiera chęć do życia chwilami. Także to też jest tak, że to nie jest wyabstrakowane, tak? Kiedy ja mówię o tym pewnym koncepcie, to też jest oczywiście zanurzone tutaj w całych prawidłach narracyjnych u tego reżysera, ale to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to właśnie ten przepływ taki bardzo organiczny tych impulsów, które powodują, że szczególnie Sylwia, bo mam wrażenie, że tutaj, choć to Sarsgaard dostał nagrodę Coppe Volpi na festiwalu w Wenecji i to gdzieś tam krytyka rozpisywała się też na temat jego roli, że ona tutaj jest tą bohaterką, nawet bym powiedziała z mojej perspektywy ciekawszą, która otwiera się i która decyduje się właściwie na takie rozwiązanie, które ja kojarzę z takiej bardzo ciekawej publikacji, która niedawno zresztą u nas się ukazała w Polsce, chociaż już we Francji była dostępna wcześniej. To jest taki zbiór Annie Ernaux pod tytułem Ciała w przykładzie Agaty Kozak. Tam pada taka myśl, która staje się takim leitmotivem właściwie całego tego zbioru. Między innymi częścią tego zbioru jest wreszcie przetłumaczony na język polski esej, opowiadanie, zdarzenie L'Evenement, które było podstawą do filmu Audrey Diwan sprzed kilku lat, które wygrało Wenecję. Zdarzyło się, to był polski tytuł. I ta myśl brzmi, liczy się nie to, co się zdarza, lecz to, co zrobimy z tym, co się zdarzyło. Że wreszcie nasza bohaterka tutaj, Sylwia, dorasta jakby emocjonalnie w ogóle jakby, nie wiem, czy dorasta to jest dobre słowo, ale tak otwiera się emocjonalnie na to, żeby spróbować zmierzyć się i wypowiedzieć na głos pewne rzeczy, które były przez lata, przez długie, długie lata zamknięte właśnie w takiej puszce Pandory. I teraz ta siła, żeby otworzyć tą puszkę, żeby to się wreszcie rozlało i rozlało się na całą rodzinę, dokonało takiego egzorcyzmu na różnych stopniach i różnych pokoleniach. Tutaj jej mamy, jej córki, jej siostry. To też tworzy jakby bardzo gęstą taką, powiedziałabym, strukturę w tej historii, która właśnie sprawdza się jako po prostu historia miłosna, ale też pokazuje, jak obecnie wielu filmowców i też kobiety filmu, myślę o takim filmie Córka Maggie Gyllenhaal na podstawie Eleny Ferrante, też interesuje bardzo mocno taki koncept, czy da radę. I jeśli tak, to w ogóle jak do tego podejść, jak o tym mówić, jak to pokazać, przerwać jakiś taki zły krąg różnych
zaklęty
słów,
krąg,
różnych czynów, tak, który przechodzi z pokolenia na pokolenie i szczególnie tutaj w tym wydaniu takiej żeńskiej genealogii i żeby wreszcie postawić po prostu jakąś taką tamę, jakąś taką barierę i żeby to młodsze pokolenie, żeby to najmłodsze pokolenie mogło gdzieś na jakichś takich swoich pewnych nogach pójść do przodu, nie patrzeć wstecz jakby na te bagaże, gdzieś sobie zostawia to po drodze i po prostu buduje jakąś nową rzeczywistość i to wydaje mi się, że ten film też pięknie pokazuje, że jest jakby bardzo ważna i gdzieś kluczowa jest ta relacja w pamięci tej dwójki tutaj w tym układzie damsko-męskim Sylwii i Saula, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to nie jest tylko tutaj horyzontalnie, tylko też wertykalnie, jakby mamy taki układ właśnie babcia, matka, córka, siostry, jak tutaj tak naprawdę ta pamięć staje się czymś, co może być instrumentalizowane bardzo boleśnie, jako narzędzie, jako agent tak naprawdę ochrony patriarchatu, bolesnej przemocy. To jest coś niezwykłego, jak ten film właśnie, ja go tak rozczytuję właśnie scenariuszowo też w takich dwóch liniach, właśnie tej horyzontalnej i tej wertykalnej. Teraz bez tej horyzontalnej, bez tego napięcia, czy właściwie takiego impulsu do życia, który Saul daje Sylwii, nie byłoby w ogóle może szansy na takiej, do tej próby rozliczenia tej drugiej struktury, o wiele bardziej mrocznej.
Tak, dlatego że ta druga struktura, o której mówisz, to jest moim zdaniem opowieść o takiej dziedziczonej bezradności, o takiej dziedziczonej bezradności. Wspomnieliśmy o tym zaklętym kręgu, który zostaje przełamany dopiero w momencie, kiedy główna bohaterka, Sylwia, dociera do tego momentu, w którym być może w akcie jakiejś rozpaczy, ale zaczyna doświadczać własnej sprawczości. I to, co jest tutaj moim zdaniem najbardziej wymowne, to fakt, że to jest obraz bardzo subtelny mimo wszystko. To mały gest, bardzo często właśnie milczenie, o którym wspominałem, sprawia, że w nas buduje się to, co najważniejsze, świadomość tego, jak te mechanizmy wielopokoleniowego milczenia działają. Bo to tak bardzo często przecież, kiedy docierają do nas jakieś dramatyczne opowieści, także rodzinne, związane czy to z wykorzystywaniem seksualnym, czy to z przemocą domową, pojawia się w nas wewnątrz taki bunt, ale to dlaczego ofiary tej przemocy nie wychodziły do świata z opowieścią na temat okropieństw, których doświadczają? I ten film robi coś takiego, moim zdaniem, co jest jednym z najważniejszych w ogóle celów powoływania do życia jakiegoś dzieła filmowego. To znaczy my, doświadczając losów bohaterki, jesteśmy w stanie przeżyć i doświadczyć takich właśnie, takie zjawiska różne, społeczne także, mechanizmy społeczne, które bardzo często są niedostępne nam z uwagi na niedostępność w kontekście osobistego doświadczenia, a dzięki temu filmowi mogą być bardzo dobrze zrozumiane.
Ja mam takie poczucie, że w tej relacji też, którą widzimy na ekranie i tego, jak właściwie możemy ją przenieść gdzieś tam do takiej szerszej refleksji, to też jest taka próba pokazania, jak bardzo często ten drugi człowiek w takim bardzo prostym równaniu, takim społeczno-filozoficznym, takim niemalże wywodzącym się z filozofii dialogu, takiego poszukiwania tego drugiego człowieka, tego, tak, tego ty, tej twarzy, której można się odbić, jak on może naprawdę być lekarstwem, że to jest niesamowite, jaka z tego może płynąć siła, jak możemy tutaj wypracować sobie taki gdzieś tam udział nas w relacji jako coś, co może nas uleczyć. I to, jak Sylwia zaczyna się opiekować mężczyzną, którego początkowo całkowicie odrzuca, i tutaj ze względu po prostu na dynamikę tego filmu i tego właśnie, jak trzyma w napięciu, jak odkrywa pewne karty, tutaj będę chciała się zatrzymać i nie chcę Państwu tutaj zabierać. Nawet nie chcę powiedzieć takiej przyjemności oglądania, ale po prostu tej, chcę, żebyście sami tą wiedzę odkryli, ale uwierzcie, że tutaj dochodzi i Franco świetnie to prowadzi scenariuszowo w kilku miejscach w tym filmie do takiej, to się nazywa błędna identyfikacja, on to robi bardzo świadomie, żeby nam odwrócić i pokazać też drugie dno pewnych sytuacji. I to, jak Peter Sarsgaard gra tę rolę, z jakim ogromną czułością i szacunkiem, kiedy bohaterka przyznaje się, powiem tylko tyle, do tego, że być może pomyliła się, że nie było tak, jak jej się wydawało.
Że jej oskarżenia były niesłuszne.
Tak, używa takiego stwierdzenia, czy ja to mogę zapisać? Czy ja mogę zapisać to, co mówisz? Raz, że to jest niezbędne w kontekście jego przepadłości zdrowotnej, ale też w kontekście takiego uszanowania też jej. Czy ja mogę zapisać twoje słowa? Czy twoje słowa mogą stać się elementem mojej życiowej narracji, mojego palimpsestu? Tak jakby piszemy na sobie różne te historie, tylko teraz co przysłoni co? Jakby z czego przyjdzie ta energia, żeby po prostu mierzyć się dalej po prostu z własnym życiem? Tym film, powiem szczerze, mnie ujął. Jako oczywiście opowieść uwikłana bardzo mocno w temat uzależnień, w temat przemocy seksualnej, przemocy domowej, w temat związany oczywiście tutaj z demencją, ale gdzieś na jeszcze jakimś poziomie mam wrażenie, że to jest taka przepiękna opowieść o dwójce ludzi, która tak z problemami przeszłości i niepewną przyszłością bardzo mocno próbuje jakkolwiek się zanurzyć w tym tu i teraz. I nasz bohater, on ma taką swoją frazę, on bardzo często Czy oprócz tego, że zadaje też bardzo często różne pytania, bo po prostu ma takie momenty, gdzie w tej rzeczywistości po prostu się przestaje odnajdywać, ale bardzo często on mówi nie wiem. I dawno nie było, i to mogę powiedzieć z mojego podwórka, na przykład jest taki film średniometrażowy Kieślowskiego pod tytułem Nie wiem, który bardzo też ciekawie jakby to nie wiem tutaj wybrzmiewa i jego siła. Co to znaczy przyznać się do tego, że się nie wie i ile może właściwie się narodzić od takiego nie wiem w stronę tego, że już się wiem, już dowiem, już pracuję, tak? Jakby i to jak ten bohater po prostu rozbraja, czasami komediowo, czasami jednak tak bardzo głęboko i filozoficznie to nie wiem rozbrzmiewa, to też jest prawie, że sokratejskie. Naprawdę dawno tak na mnie nie podziałał po prostu w tak dobrze napisany scenariusz w kinie.
Ja myślę, że to nie wiem, ono bardzo często może iść w parze z takim zawołaniem Effata, mianowicie to nie wiem, to jest równocześnie opowieść o otwartości na to, co mnie spotyka, otwartości także na być może niedoskonałość własnego poznania, ale jeśli mówię o tym otwarciu, to dlatego, że ty wspominałaś, nawiązywałaś, ja uśmiechałem się wtedy czule o tym, że to kojarzy ci się trochę z filozofią spotkania, no bo to trochę tak, że my od Franco do Tischnera tutaj. Natomiast ja zmierzam do tego, że to otwarcie jest bardzo ważne, bo znowu powołuję się na twoje słowa, czyli palimpsest, o którym mówiłaś, o te różne historie. To jest opowieść o tym, w jaki sposób poznanie drugiego człowieka, doświadczenie, może lepiej tak byłoby powiedzieć, to nie chodzi tylko o poznanie, doświadczenie drugiego człowieka z jego energią, z jego historią, z jego aurą, z jego także troskami, może uzdrawiająco wpływać na nas, jak bardzo może leczyć rany, które wcześniej, dawniej zostały nam zadane przez innego człowieka. I ty mówiłaś o tej czułości takiej niesamowitej, o tym, w jaki sposób on potrafi rozbrajać sceny, ale równocześnie w jaki sposób potrafi tak naprawdę otulić tę główną bohaterkę pewną niezobowiązującą, ale bardzo czułą energią. Ja od razu mam w myślach tę scenę, ja sobie nawet zapisałem ten dialog, w której oni siedzą na kanapie i oglądają film. I w pewnym momencie on mówi, a zapomniałem, ja wiesz, nie mogę oglądać filmów, bo nic z nich nie rozumiem. Na co ona odpowiada zaskoczona, to dlaczego nie mówiłeś? A on mówi, żebyś ty mogła obejrzeć. A równocześnie, jak to jest wymowne, o tej scenie mówię w tym momencie, dlatego że jeśli państwo sięgną po pamięć, to państwo zorientują się, że także kino, że także film, ono w pewien autotematyczny sposób tutaj działa i działa, jest użyta jako taka bardzo gorzka wręcz metafora i dlatego ta scena, na którą powołuje się w tym momencie, jest tym bardziej wymowna. To jest swoją drogą, Diana, ciekawe, nie? Że to kino, że to oglądanie filmów, ono stało się takim tak naprawdę łącznikiem między tym, co teraźniejsze, a tym, co dawne i przeszłe.
No, już są całe badania, które podtrzymują taką tezę, że coraz bardziej te wspomnienia audiowizualne, wspomnienia filmowe, wspomnienia telewizyjne, te cudze narracje, my przyjmujemy jako własne wspomnienia. I w momencie, kiedy bohater właśnie odrzuca to też jest takie dość ciekawe, znów kontrapunktowe, ale prędzej jakby to, co wiemy, to tak jakby z doświadczeń, z różnych opowieści, to, że gdzieś na wzór tych historii, których doświadczamy na ekranie, na ekranach już teraz bardzo różnych, tego storytellingu, my też jakby próbujemy sobie tą naszą rzeczywistość spiąć i jakoś tak opowiadać, tak? To jest ta słynna historia takich badań, które były prowadzone w kontekście wspomnień o bardzo trudnych wydarzeniach Powstania Warszawskiego, gdzie bardzo często opowieści osób, które przetrwały, miały taki wspólny element, który przypominał jakieś takie filmowe bardzo sceny, włącznie z kanałem Andrzeja Wajdy, że jest coś takiego, że kino tutaj staje się takim substytutem i gdzieś kino i pamięć to jest w ogóle taki niesamowity temat. Pamięć, która może być często cenzurowana, pamięć, która wraca czasami właśnie tak jakby wybija się z tej cenzury i przychodzi taka niechciana. I tutaj akurat w kontekście pamięci też jest przecież wielu bardzo ciekawych filozofów, myślę tutaj o esejach Paula Rickera, to jest w ogóle fantastyczny temat, ogólnie pamięć i wydaje mi się, że w świecie, w którym jeszcze przed chwilą myślę, że na pewno miałeś oscarowe audycje, gdzie były rozmowy o chociażby strefie interesów,
Oj tak.
czy 20 dni w Mariupolu. To jest jakby, tak specjalnie łączy te tytuły, żeby też pokazać, że niby wszystko wiemy, niby wszystko pamiętamy, a potem nagle się okazuje, że ta pamięć i my w tym wszystkim potrafimy być na tyle wadliwi, że pewne scenariusze dziejowe bardzo niebezpiecznie powracają. Także ten temat pamięci, wydaje mi się, i badań związanych wokół tego, w tym trybie jednostkowym, tak jak jest to tutaj pokazane u Franco w taki piękny sposób, rozpisany na dwa głosy, czuły, to tak naprawdę temat o wiele szerszy, i temat pamięci indywidualnej, kulturowej, to jest coś, co mnie osobiście fascynuje i cieszę się, że też można było na moment zejść z tych takich dziejowych narracji, jak chociażby była taka cała debata jakby w kontekście na przykład strefy interesów oscarowej, już to możemy przecież powiedzieć, a tutaj takiej sytuacji, gdzie no przecież to też chodzi o tą pamięć, o to tu i teraz. Tak, i tego takiego właśnie negocjowania tak naprawdę siebie w relacji z drugą osobą i w oparciu o to, co ja mogę tak naprawdę odpuścić i gdzie ja tutaj jest ta granica tego wybaczenia, która może by się też wiązała z tym, że przestanę pamiętać, a tak naprawdę jakby gdzie są te granice, tak? Jak one mogą być dla jednych elastyczne, dla drugich płynne, dla niektórych żelazne, że to jest też, to jest fascynujący temat.
Refleksje związane z tu i teraz, które czasem dla jednostki mogą stać się całym światem i tak właśnie dzieje się w filmie Pamięć. My, myślę, jednogłośnie zapraszamy Państwa do kin, żeby wsłuchać się w tę narrację, żeby wsłuchać się właśnie w ten dialog, który rodzi takie doświadczenia, które zostają na długo i w pamięci, i w sercu. I one tam zostają, a następnie otwierają drzwi, za którymi kryje się mądra refleksja. I do tej mądrej refleksji Państwa z Janą Dąbrowską dzisiaj zapraszamy. Bardzo Ci, Diano, dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo Ci dziękuję.
Pamięć Michela Franco w kinach, a my zostajemy w magazynie filmowym. Proszę nie uciekać.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.